Drodzy Państwo, naszą audycję rozpoczynamy od tematów, które były ważne w tym tygodniu, ale troszkę pozostawały w cieniu z tego względu, że najpierw wielka tragedia w Katowicach, potem także wydarzenia związane z podpisanym paktem stabilizacyjnym pomiędzy ugrupowaniami w parlamencie, a może nie dotarło do naszej świadomości to, co działo się także poza granicami Polski, a dotyczyło Polski. Mianowicie we Wiedniu miało miejsce spotkanie, w którym uczestniczyła także pani wicepremier, minister finansów Zyta Gilowska, dotyczące przystąpienia do unijnego porozumienia o niższych stawkach VAT na niektóre usługi. Oto jakie będzie miało to znaczenie dla Polski, jakie będzie to miało skutki, poprosiliśmy o komentarz pana Janusza Szewczaka, analityka ekonomicznego. Witamy bardzo serdecznie, panie Januszu.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Zacznijmy od tego, że mamy wreszcie jakiś po prostu bardzo konkretny, wymierny sukces w tych negocjacjach unijnych. Może drobny, ale naprawdę znaczący. To znaczy, to jest kompromis w sprawie VAT-u, który wisiał na włosku, albowiem słusznie Polska się sprzeciwiła jakiejś kolejnej nierównoprawnemu traktowaniu starych krajów członkowskich i nowych krajów członkowskich. Otóż te stare kraje występowały o przedłużenie okresu obowiązywania obniżonych, specjalnych, można powiedzieć, obniżonych stawek na pewne rodzaje usług. Takie kraje jak Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia czy Anglia, one miały prawo stosować obniżone stawki VAT na kilka rodzajów usług bardzo pracochłonnych. Chodziło tutaj o pracę szewców, naprawę rowerów, mycie okien, remonty mieszkań, opiekę domową, fryzjerstwo. No formalnie jednak termin stosowania tych stawek właśnie obniżonych, to był specjalnym zawartym było aneksie K, upłynął właściwie 31 grudnia 2005 roku. Te kraje dalej stosowały te obniżone stawki, ale można powiedzieć już prawie praktycznie nielegalnie. No, bo mamy przecież rok 2006. Stąd też konieczność wspólnej decyzji wszystkich krajów, albowiem w sprawach podatkowych musi być jednomyślność. Polska powiedziała, dobrze, zgoda, możecie stosować te stawki, ale my również chcemy korzystać, tak jak pozostałe kraje, właśnie z tego aneksu K i domagała się przedłużenia i objęcia Polski właśnie owymi ulgami czy obniżonymi stawkami. No, można powiedzieć, że Polska przede wszystkim jej zależało, polskim przedstawicielom, cieszę się, że tu pani minister Gilowska no takie twarde stanowisko zajęła, że nie ustąpiła, tak jak pan premier Belka z tego czasu, prawda, w Brukseli, kiedy powiedział, że może zrezygnować z części pieniędzy. Dobrze, że twardo zażądała, no, żeby ta 7% stawka VAT na mieszkania, usługi budowlane, prawda, czy usługi restauracyjne, czy wreszcie 3% stawka na nieprzetworzone produkty rolne, zerowa na książki, czasopisma, no żeby to po prostu obowiązywało. No, obejmowało również Polskę gdzieś do końca 2015 roku, albowiem wszystkie te stawki teoretycznie, te obniżone dla Polski wygasały od 2008 roku. Najważniejszym efektem tego jest zgoda Unii Europejskiej na to, ażeby Polska mogła dopasować swoje budownictwo do tak zwanej definicji budownictwa socjalnego. Chodzi o to, żeby można było to właśnie budownictwo socjalne no, objąć tą niższą stawką. Teoretycznie więc możemy powiedzieć, że wszystkie budowy, które nie noszą znamion jakiegoś szczególnego luksusu, prawda, powinny te budynki być objęte owym budownictwem socjalnym i przysługiwałaby nam z tego tytułu ta obniżona stawka 7% na sprzedaż mieszkań. To jest bardzo poważny i znaczący sukces. Ta wyprawa do Wiednia się opłacała. No, nasze wyprawy polskie do Wiednia historycznie rzecz biorąc miały duże znaczenie, prawda, że przypomnimy króla Jana III Sobieskiego. Myślę, że to jest wiktoria wiedeńska, niewątpliwie, chociaż w drobnej sprawie, ale pokazuje, wyraźnie, że w Unii trzeba bardzo stanowczo bronić własnej racji stanu, interesów gospodarczych i myślę, że jest więcej takich sygnałów, że wreszcie stawiamy sprawy tak, że zaczynają nas traktować poważnie i szanować. To jest przecież również kwestia, prawda, tego stanowiska Ministerstwa Skarbu w sprawie fuzji bankowej w Polsce, połączenia banków, banku PKO SA i BPH. Niedawno doskonale pisał o tym nasz dziennik, pokazując, jaką skalę zagrożenia dla polskiego rynku bankowego, no, w sensie monopolizacji tego rynku, w sensie skutków dla mniejszych banków, dla klientów, może powodować, czy wreszcie dla pracowników tych banków, bo w wyniku połączenia nastąpiłyby z pewnością olbrzymie redukcje pracowników bankowych obu banków idące w tysiące osób. Nie. Tutaj Ministerstwo Skarbu słusznie zażądało od Komisji Europejskiej, ażeby przyjrzała się bardziej poważnie i dokładnie, że no, jednak my mamy poważne powody wynikające z zarówno podpisanych umów, domagając się od włoskiego banku Unicredito, który jest właścicielem PKO SA, przestrzegania podpisanych jeszcze w 1999 roku umów prywatyzacyjnych. To jest ważny sygnał. Komisja Europejska chyba zbyt pochopnie wdała się w pewne dyrektywy, czy można powiedzieć uległa być może lobbyingowi banku włoskiego. Powinna się dokładnie przyjrzeć, jakie podnosimy tutaj zarzuty jako państwo, jako Polska w kwestii skutków dla polskiego rynku bankowego, dla usług bankowych. Banku, który, no można powiedzieć, stanie się drugim co do wielkości, jeśli nie najważniejszym graczem na polskim rynku, osłabiając bardzo pozycję no jeszcze ostatniego banku będącego w większościowym udziale z własnością Polaków, banku PKO BP. Niewątpliwie taki silny gracz na rynku podyktuje warunki dla siebie najbardziej korzystne, niekoniecznie zawsze korzystne dla zwykłego klienta czy dla małych, średnich przedsiębiorstw. No to oczywiście będzie miało i skutki dla budżetu, miałoby skutki dla budżetu państwa takie połączenie, powstanie takiego giganta. Te dwa banki, PKO SA i BPH, są właścicielem dużej ilości skarbowych papierów wartościowych, obligacji, które polski rząd emituje. I rzeczywiście to jest pewne nowum, jeśli chodzi o politykę ostatnich 16 lat, a na pewno ostatnich 2-3 lat, kiedy i Ministerstwo Skarbu, i Ministerstwo Finansów no, nie pozwalają na takie traktowanie po macoszemu, można powiedzieć, Polski w tych problemach unijnych. Tym bardziej jest to ważne, że mamy przecież olbrzymi niedosyt mieszkań w Polsce. Te mieszkania są bardzo drogie i drożeją. W związku z tym każda podwyżka kolejna VAT-u na budownictwo właściwie groziłaby katastrofą na rynku budownictwa mieszkaniowego. No i również jeśli chodzi o usługi bankowe, to my mamy w Polsce jedne z najdroższych usług bankowych w Europie. Co ciekawe, mamy usługi bankowe czasami droższe niż takich, można powiedzieć, bogatych krajach jak Szwajcaria czy Wielka Brytania. To jest pewien paradoks, można powiedzieć. No przecież te stopy procentowe kredytów nadal konsumpcyjnych są nadal olbrzymie, prawda, na poziomie kilkunastu procent. No właściwie można powiedzieć, są banki, które wprowadzają w tej chwili opłaty nawet od wyjęcia własnych pieniędzy z własnego konta, co wydaje się już kompletnie irracjonalne. Koszty zakładania różnego rodzaju rachunków, wydruków są gigantyczne w Polsce i to zarówno w stosunku do dochodów w Polsce, jak i w stosunku do średniej europejskiej. Dlatego tak ważne są te twarde postawy naszych przedstawicieli w negocjacjach z Komisją Europejską i one przynoszą efekty, jak widać choćby w sprawie tego VAT-u w budownictwie.
No, bardzo, tak.
Można by jeszcze dodać, że na pewno nas czeka jako kraj wiele trudnych decyzji czy wiele trudnych rozmów z Komisją Europejską. Nie możemy poddawać się presji medialnej. Media jednak w Polsce w większości, media komercyjne, one są własnością kapitału zagranicznego. Jest zrozumiałym w jakim stopniu, że one forsują wyłącznie punkt widzenia dużych koncernów zagranicznych, no ale nie możemy, że tak powiem, jako państwo, jako przedstawiciele narodu, posłowie, ministrowie nie mogą pozwalać sobie na to, żeby ten punkt widzenia właśnie zagranicznych mediów czy mediów komercyjnych no był punktem widzenia państwa polskiego. I dobrze się dzieje, że czasami nawet krytycznie prasa o pewnych rzeczach pisze, tendencyjnie nawet, można powiedzieć, niesprawiedliwie, jeśli tylko my zachowamy własną godność, twarde stanowisko i będziemy na podstawie faktów domagać się tego, co nam się słusznie należy.
Serdecznie dziękujemy za komentarz.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówił do nas pan Janusz Szewczak, analityk ekonomiczny. Dziękujemy bardzo serdecznie. Za chwilę kolejny temat w naszej audycji. Nie milkną komentarze na temat wydarzeń związanych z podpisaniem paktu stabilizacyjnego. Nie milkną także komentarze i oceny dotyczące zachowania dziennikarzy. Myślę, że warto się nad tym zastanowić, bo to była pewna eskalacja już pewnych zachowań, których jesteśmy świadkami od dłuższego czasu. Warto przyjrzeć się temu, jak zachowują się dziennikarze, nie tylko sami dziennikarze, ale w ogóle media. Komu i czemu powinny służyć media? Na naszej antenie witam bardzo serdecznie panią profesor doktor habilitowany Krystynę Czubę, wykładowcę dziennikarstwa i doradcę premiera. Bardzo proszę.
Witam serdecznie wszystkich tutaj obecnych. Witam ojca Piotra bardzo serdecznie. Ja myślę, że wielu ludzi się bardzo zastanawia, dlaczego od czasów wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów rozpoczął się taki, powiem, terror medialny, który skupia się nie tylko na zwycięskiej partii, ale także na Radiu Maryja. Wielu dziennikarzy zapewne nie chce nic zmienić w polskiej rzeczywistości, dlatego stosuje destrukcję. Ale no, trzeba sobie takie pytanie postawić, czy by naprawdę nie chcieli tej czwartej Rzeczpospolitej i dlaczego? Bo takie pytanie zadaje sobie wielu ludzi. Bo dlaczego takie pytanie? Dlatego, że politycy PiS i ojciec dyrektor Rydzyk i Radia Maryja zostali ofiarami, powiem tak mocno, ale zgodnie z rzeczywistością, egzekucyjnego dziennikarstwa. I ostatnie widowiska medialne, bo takie nazwy, są tego szczególnym przykładem. Można sądzić, że rzeczywiście jakąś niezręcznością było udzielenie wyjątkowej pozycji w przedstawieniu parafowania tego paktu stabilizacyjnego najpierw Radiu Maryja i telewizji Trwam, ale warto przypomnieć, że różne media, w tym także telewizja publiczna, TVN, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, niejednokrotnie przedstawiały różne rewelacje ogólnopolskie, podkreślając przy tym swoje pierwszeństwo w tak zwanym newsie. A nikt nie podnosił najmniejszego problemu z tego powodu. Nie padły żadne słowa, tym bardziej żadne oświadczenia, co wydaje się bardzo dziwne. Nie zabrali głosu także politycy, ani nie zabrała głosu Rada Etyki Mediów, ani ważni przedstawiciele życia publicznego, bo zdobycie takich informacji jak news w sposób uczciwy, co należy podkreślić, nie jest problemem ani prawnym, ani etycznym. Tymczasem w tym przypadku najważniejszy temat, jakim było podpisanie paktu stabilizacyjnego, pozostał w głębokim cieniu, a drugorzędny news stał się rewelacją wszystkich rozgłośni. W tym czasie padały gromy od wszystkich. Prominentni przedstawiciele Platformy Obywatelskiej odzywali się głosami pełnymi niewybrednych inwektyw i obraźliwych sformułowań pod adresem PiS-u i katolickich mediów. To było nawet nieprzyjemnie tego słuchać. Niestety były też i głosy bardzo stronnicze niektórych przedstawicieli Kościoła. Zaapelowali oni nawet, aby politycy nie jeździli do, jak to powiedzieli, do rozgłośni toruńskiej. Czy to tylko prowincjonalna rozgłośnia toruńska, czy też rozgłośnia o zasięgu już nawet światowym? Takie pytanie trzeba zadać, bo słuchają tego radia Polacy i na Białorusi, i w Norwegii, i w Kanadzie, w Australii. I w której rozgłośni można usłyszeć, jak zabierają głos rodacy z całego świata? To jest rozgłośnia także i Polonii całej, a może nie tylko Polonii. I warto o tym pomyśleć bez uprzedzeń. Zarówno powinni o tym pomyśleć przedstawiciele Kościoła, jak i dziennikarze liczni. Chciałabym zauważyć, że podstawowym zobowiązaniem dziennikarza, które jest zawarte w prawie prasowym, jest działanie, to jest prawie cytat, zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego. Jak wypełniane jest to zobowiązanie, można było zobaczyć w ostatnich tygodniach, bo nie tylko w tym ostatnim wydarzeniu, ale także w tym ostatnim w sposób szczególny. Dziennikarze zrobili z siebie nie tyle kontrolujących państwo, co sędziów obywateli inaczej myślących, czyli tych, którzy nie poddają się poprawności politycznej. Niestety w takim działaniu dziennikarze odbierają ludziom nadzieję na możliwość normalnego państwa, na możliwość rozwoju i spokojnego współżycia całego społeczeństwa wokół dobrych spraw. Dziennikarze w taki sposób też stają się instrumentem zastraszania współobywateli. Ludzie się boją mediów, są pełni obaw. Mówią o tym wcale nie tylko politycy. Słyszymy to od zwykłych ludzi. Większość ludzi nie wytrzymuje tej presji, nękania, podglądactwa. Dziennikarze manipulują też wszystkimi informacjami na różne sposoby. Jednym z takich przykładów może być to, co się wydarzyło w Częstochowie w czasie ostatnich wyborów do Senatu. Wiemy, że to były powtórzone wybory z winy komisji częstochowskiej. Najpierw głoszono, że miały być to prawybory. Mówiły o tym media, robiły prawie sondaże i w związku z tym wielka atmosfera, jak są oceniane partie. A więc przyjechali politycy ze wszystkich partii. Platforma Obywatelska i SLD, które się zaczęło jednoczyć przed wyborami, jak mówiono, sondaży samorządowymi, które miały być potem sondażem wyborczym. I co się stało? Wygrał przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Na 40 tysięcy oddanych głosów zdobył on 20 tysięcy. I zobaczyliśmy, że wycofano się z opinii, że były to prawybory, ale mówiono, że to były takie regionalne, incydentalne doświadczenia i zła pogoda i w ogóle nie ma o czym mówić. Kiedy w tamtą niedzielę, 22 stycznia, oglądałam panoramę, w której przecież wiedziano, kto wygrał wybory, ale właściwie zdawkowo pokrywano to takimi niejakimi sformułowaniami, byłam pewna, że w te wybory wygrał przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Dziennikarze niestety posługują się też różnymi przypuszczeniami, a nie informacjami. I to wszystko dlatego jest taka sytuacja i taka wielka wrzawa. Chciałabym powiedzieć tak. Wolność mediów nie może być wolnością wydawców, dziennikarzy, ani prasowych, ani telewizyjnych, którzy mają określać, co ma być publikowane, a co nie. Gdzie wolno mówić politykom, a gdzie nie wolno. To jest absurd. Wolność mediów bez ograniczenia, jak zobaczyliśmy, to stworzyła sytuację, w której Nie oszczędzono nikogo, żadna instytucja nie została oszczędzona, ani państwo, ani partie polityczne, ani rodzina, ani kościół. Nieoszczędzeni są także dziennikarze niezależni, gdyż oni są bardziej wiarygodni niż doświadczeni dziennikarze, którzy mówią, doświadczeni w pewnym sensie, dziennikarze, którzy mówią jedynie głosem swoich panów czy też swoich wydawców, no wiadomo, zaokreślone apanaże. I trzeba powiedzieć tak, to musi być wielka dyskusja o działaniu dziennikarzy i etyki dziennikarskiej. Musi być taka dyskusja w Polsce, bo to pewnie nie tylko polskie doświadczenia, ale międzynarodowe, ale nas obchodzą nasze na ten moment. Trzeba sobie uświadomić, czym jest właściwie dziennikarstwo, że jest to służba społeczna, która powinna stać w centrum całej pracy dziennikarskiej. I jeżeli tak nie jest, to odbiera się ludziom nadzieję, a często odbiera się dobre imię człowieka bez żadnego powodu. I chciałabym powiedzieć, że dziennikarz nie może się mienić władzą, zamiast być informatorem, nie może być też sędzią. I takie postawy dziennikarskie powinny być odrzucone. Są to postawy, w moim przekonaniu, a myślę, że nie tylko moim, ale bardzo wielu ludzi, niezgodne z poważnym i rzetelnym dziennikarstwem. I tego byśmy sobie życzyli w wielkiej dyskusji na temat, jakie dziennikarstwo, czego oczekujemy dla dobra wspólnego. Szczęść Boże.
Pani profesor, tak. Właściwie w czasie tego wydarzenia, które obserwowaliśmy, mieliśmy do czynienia nie tylko z jakimś przekroczeniem kompetencji, także przez dziennikarzy, ale ze zwykłymi zachowaniami pewnego braku kultury również, odniesienia do chociażby parlamentarzystów, czy ludzi, którzy obdarzeni są zaufaniem społecznym, wybrani na stanowiska pewne. Czasami ma się wrażenie, że dziennikarze czują się aż nazbyt swobodnie i nazbyt jakoś władczo w stosunku do tych, którzy sprawują władzę.
Proszę ojca, bardzo się z tym zgadzam. Ja myślę, że mówiło się, że tutaj zostały naruszone dobre obyczaje. No jeżeli ktoś naruszył dobre obyczaje, to właśnie naruszyli je przede wszystkim dziennikarze i naruszają je wiele razy. To nie znaczy, że wszyscy dziennikarze, bo naprawdę nie. Ale tych wielu dziennikarzy, którzy zrobili naprawdę taki spektakl i tak się jakby zawiesili kulturę, zawiesili te wszystkie dobre obyczaje, oni naprawdę pomylili się w tym, kim są i co mają robić. No bo nikomu nie wolno sobie pozwolić na brak szacunku do nikogo w ogóle. Tak samo do polityka, może nie w szczególności do polityka, ale no jest on reprezentantem, prawda, wielu, wielu ludzi wybranych. Bardzo ostre takie inwektywy padają bez uzasadnienia pod nazwiskami wielu ludzi. No niestety powiem, że politycy nie dają tutaj dobrego przykładu i myślę, że to razem się w jakiś sposób synchronizuje Ten właśnie ze strony, no powiem, zwłaszcza z polityków PO, niektórych z nich znam i w ogóle nie poznaję i nie mogę uwierzyć, że to są ci sami ludzie, którzy 7-6 lat temu mówili głosem ludzkim, normalnym i wiedzieli, że pełnią funkcję zaufania publicznego.
Pani profesor, przed chwilą dotarł tutaj do mnie komunikat z Centrum Informacji Rządu, oświadczenie pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza w związku z publikacją w Dzienniku Rzeczypospolitej karykatur obrażających uczucia muzułmanów. Tutaj pan premier podkreśla, że wykroczono poza granicę dobrze rozumianej swobody wyrażania poglądów. Rolą mediów nie może być prowokowanie nienawiści i propagowanie wrogości. To cytat, ale no właśnie, gdzie jest ta granica? Bo tu jest, z jednej strony oni się powołują na to, że po prostu powielają, pokazują, przekazują informacje o tym, że oto te karykatury spowodowały taką wielką burzę. Tymczasem no, sami również przystępują do takiego właściwie całego nurtu podsycania tej nienawiści.
Proszę ojca, proszę państwa, ja chciałam powiedzieć, że do mnie wcześniej dzwonili moi znajomi z tą informacją, zwykli ludzie, ani nie politycy, ani nie dziennikarze, obywatele świadomi tego, gdzie żyją, dzwonili z przerażeniem i powiedzieli, słuchaj, coś trzeba z tym zrobić, to sprawa nadaje się do prokuratury, bo jakżeż można publikować coś, co obraża uczucia i dobre imię innych, w tym przypadku Muzeum MAN. No, polecili mi, żebym naprawdę nad tym jako nauczyciel akademicki, jako dziennikarz, jako człowiek uczestniczący w życiu publicznym, koniecznie zabrała głos i czuwała. A tutaj ja nawet nie wiedziałam, że ojciec o to zapytał, bo skąd. Ale dosłownie kilka minut temu miałam podobne telefony ze strony ludzi. I myślę, że to jest taka dymna zasłona, że się coś przedrukowuje, czy jakoś, prawda, powiela to, co było w innych mediach, ale to, co jest złe, które, coś, co nie służy dobru, no to tak jakby, no, uderzało kolejny raz w to, co, prawda, być nie powinno. Więc myślę, że są uczestnikami w jakiś sposób bardzo poważnymi, no, nadużyć wolności dziennikarskiej. I sądzę, że to powinna być z tej strony jakaś też wielka dyskusja i wielka nagana dla takiego dziennikarstwa, bo tu innych słów nie może być. To nagana to jest bardzo lekkie sformułowanie. Ja nawet myślę, że to powinno być jakoś rozstrzygnięte bardzo surowo. Ze strony nawet stowarzyszeń dziennikarskich, ze strony tych, którzy mówią, że są w Radzie Etyki Mediów, którzy jakoś, prawda, innych starają się przyprowadzić do tego, co sami widzą jako dobre, ale tu jest jakaś bardzo poważna sytuacja, z której należy wyciągnąć wniosek. Można się cieszyć, że pan premier jest wrażliwy i że szybko reaguje na tę rzeczywistość, bo to jest bardzo ważne, żeby nie pozwolić na tego rodzaju nadużywanie wolności, a jednocześnie obrażanie innych ludzi.
Pani profesor, niejednokrotnie nie brakuje nie tylko pewnego jakiegoś hamulca i pewnej roztropności, ale także no, pewnego jakiejś chyba wrażliwości, bo to, co działo się chociażby po tej wielkiej tragedii, która miała miejsce w Katowicach i przesłuchiwanie przez media dziecka, prawda, które przeżyło tragedię, to było również jakimś nadużyciem poważnym.
To było bardzo wiele nadużyć, chociaż media sobie przypisywały rolę bardzo poważną, że właściwie prawie spowodowały, że to inni byli uwrażliwieni, ale było to bardzo dużo tych informacji w konwencji pewnych sensacji, a nie w konwencji wielkiej troski. Nie mówię, że wszystko, nie mówię, ale było dużo z takich informacji i takich, prawda, no, pokazywanych śladów tego strasznego dramatu ludzkiego, pokazywanych w sposób, no, taki, powiedziałabym, realistyczny, a nie w sposób, no, intymnego doświadczenia ludzi. Tam były kobiety pokazywane, które płakały. I czy to miało poruszyć serca? Pewnie poruszało. Ale nie wszystko. To zależy wszystko od konwencji. Ta konwencja niejednokrotnie nie była wrażliwością na ludzki dramat. Czasem była, ale wiele było rzeczy, co do których naprawdę można było mieć bardzo dużo wątpliwości, bo to jest ten rodzaj podglądactwa telewizyjnego, które w różnych miejscach ma swoje odbicie i również przy takich tragediach, co nie jest przyzwoite w dziennikarstwie.
Pani profesor, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Życzę dziennikarzom, więc ojcu i wszystkim dziennikarzom pracującym i w radiu, i w telewizji, we wszystkich rozgłośniach i tym wszystkim niezależnym, bo przecież niezależni też pracują w zależnych mediach i walczą o niezależność prawdziwą, żebyśmy nie ustali w tym właściwie poszukiwaniu dobra człowieka i dobra wspólnego. To jest chyba najważniejsze na ten moment i to jest naprawdę zadanie dla Polski, a nie rozruby, które są spektaklami wielkich sensacji. Tego sobie życzmy, żeby tak było. Miejmy nadzieję, że to powoli dojrzeje w polskim dziennikarstwie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panią profesor doktor habilitowaną Krystyną Czubą, doradcą premiera, wykładowcą dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Drodzy Państwo, kolejny temat, który pragniemy poruszyć w dzisiejszej audycji aktualności dnia, to Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Czym jest Rada Europy? Jakie są jej cele i zadania? Jakie problemy podejmuje? Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Ryszarda Bendera, senatora obecnej kadencji. Witamy Pani serdecznie, panie profesorze.
Witam ojca, witam drogich słuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak jak tutaj ojciec Piotr nadmienił, Rada Europy to jest specjalne forum, które jest obecnie niejako w cieniu Parlamentu Europejskiego. I niekiedy myli się Radę Europy z Parlamentem Europejskim. Parlament Europejski jest wyłaniany w wyborach powszechnych we wszystkich państwach, które wchodzą w skład Rady Europy, w Unii Europejskiej. Natomiast Rada Europy składa się z parlamentarzystów, z przedstawicieli izby niższej, izby wyższej też, którzy są desygnowani przez parlamenty poszczególnych państw do Rady Europy. A więc ta różnica. Tam przecież niedawno wybieraliśmy tak zwanych eurodeputowanych, to jest Parlament Europejski. Natomiast Rada Europy, istniejąca wcześniej jeszcze niż Parlament Europejski, to właśnie jest forum, do którego parlamenty różnych państw, tak samo Parlament Polski, wysyłają swoich przedstawicieli wybranych spośród na przykład w Polsce posłów i senatorów. W Wielkiej Brytanii to są z Izby Gmin i z Izby Lordów przedstawiciele. Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku, a więc dość dawno, w celu wspierania jedności i pokojowej współpracy w Europie Zachodniej, zagrożonej inwazją wręcz komunizmu. Przecież było wiadomo, jak Związek Sowiecki liczył się z możliwością tejże właśnie tu wspomnianej inwazji, jak partie komunistyczne drenowały poszczególne kraje, niekiedy we Francji czy we Włoszech, stając się najważniejszymi siłami politycznymi. I wtedy to w politycy zachodni doszli do wniosku, że trzeba zjednoczyć się nie pod kolorem czerwonym, który wówczas grozę wywoływał, ale właśnie pod kolorem błękitnym, niebieskim, ale ten kolor błękitny i niebieski był też nowum, dlatego że o takim jednoczeniu Europy, ale mechanicznym, z którego nic nie wyszło, myślano już w okresie przed II wojną światową. Między pierwszą a drugą, w okresie międzywojennym, Ryszard Kuldenhove-Kalergi stworzył ruch paneuropejski i on miał zamiar jednoczyć go na takiej złocistej fali. Jego flaga miała być złocistą. Natomiast tutaj Rada Europy przyjęła flagę błękitną z 12 gwiazdami, co później przejmie również Parlament Europejski. Dzisiaj ta flaga to też utrudnia czasami rozróżnienie, jest symbolem zarówno wcześniejszej, istniejącej od 5 maja 1949 roku Rady Europy, jak też i Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Rada Europy składa się z dwóch, że tak powiem, głównych organów. To jest Komitet Ministrów, kontakty, prawda, z państwami na szczeblu rządowym i Zgromadzenie Parlamentarne oraz Trybunał Praw Człowieka, o którym nieraz słyszymy z siedzibą w Strasburgu. Zarówno Trybunał, jak i Rada Europy. Rada Europy z czasem rozszerzyła się poza terytorium europejskie. Do Rady Europy obecnie należy 46 państw i to nie tylko ze ściśle określonej geograficznie Europy. Należy również Armenia, należy Azerbejdżan, należy Turcja, należy Islandia, należy Gruzja. Także to pojęcie Rady Europy się rozszerza, chodzi o ideę pokoju, ideę wolności, która stąd z Europy szerzy się i ci, którzy chcą, to mogą tę Europę stanowić, mimo że są w Azji czy w innych częściach kontynentu, jeśli przystąpią do Rady Europy. Rada Europy poprzez zgromadzenie parlamentarne właśnie łączy lokalne parlamenty. One to w Polsce od 1991 roku, bo Polska wtedy dołączyła do Rady Europy, desygnuje swoich przedstawicieli zarówno Sejm, jak też Senat. I podobnie jak we wszystkich krajach, które uczestniczą w Radzie Europy, desygnuje proporcjonalnie do wielkości sił politycznych w danym parlamencie. Malutkie krajiki takie jak chociażby Monako czy San Marino też są, one mają nie jednego, ale dwóch przedstawicieli po to, żeby jeden był z rządzących kręgów, a jeden z opozycji. Tutaj jest ten moment, że musi być również i przedstawicielstwo opozycji. Z Polski jest 12 posłów jako pełnych przedstawicieli i jest 12 przedstawicieli parlamentu plus 12 zastępców, 9 z Sejmu i 3 z Senatu. Najwięcej zgodnie z tą po ostatnich wyborach geografią polityczną naszego parlamentu, najwięcej jest z PiS-u, z PO, później idzie LPR, Samoobrona. SLD ma tylko jednego pełnego przedstawiciela, mianowicie Tadeusza Iwińskiego i zastępcę Piotra Gadzinowskiego, powiązanego z tym brukowym tygodnikiem Jerzego Urbana. Ale przedstawiciele, tutaj jest zasada, żeby wszystkich, nawet do najskrajniejszych kręgów politycznych, żeby mieli możliwość reprezentacji. Zgromadzenie parlamentarne odbywa 4 sesje w roku, tygodniowe sesje. W styczniu, kwietniu, czerwcu i październiku. Oprócz tych sesji mają miejsce również, odbywają się cyklicznie, w miarę potrzeb, posiedzenia komisji i grup politycznych, czyli klubów politycznych. Istnieje 5 klubów politycznych w Strasburgu w Radzie Europy. To są socjaliści, obecnie najliczniejsi. Drudzy to jest Partia Ludowa, czyli chadecy. Dalej europejscy demokraci, czyli konserwatyści, liberałowie oraz tak zwana Zjednoczona Lewica Europejska, czyli komuniści. Do tej Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, do komunistów, nie przyłączali się od samego początku, gdy Polska włączyła się do Rady Europejskiej, od nas z kraju komuniści, którzy siebie nazywali my towarzysze, o genealogii PZPR-owskiej. Oni włączają się do socjalistów. Przed laty, bo gdy tylko Polska włączyła się do Rady Europy, z ramienia Senatu w 1992-1993 roku uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Europy i żartowałem, śmiałem się niekiedy, mówiąc do ówczesnych przedstawicieli dawnego PZPR-u, a wtedy SLD w Radzie Europy, dlaczego oni nie idą do Zjednoczenia Lewicy Europejskiej, czyli do komunistów, skoro jeszcze nie tak dawno mówili o siebie komuniści. My towarzysze. Natomiast wtedy, przed 12 laty, tym klubem kierował polskiego pochodzenia, wiem nazwisko, Korycyński, trzecia generacja, ciekawe, z Norwegii, jak też dawno tam polska emigracja była. I tym mówiłem, idźcie tam, prawda, wesprzeć, przecież tam jest Polak Korycyński. Ale to tak już dykteryjnie. Natomiast jest istotna rzecz, drodzy słuchacze, być w klubach z tej przyczyny, że struktura jest tak ułożona, że kluby polityczne, grupy polityczne, kluby polityczne właśnie, one desygnują i mają pierwszeństwo w desygnowaniu do różnych organów Rady Europy swoich przedstawicieli, ba, nawet pierwszeństwo w przemówieniach. Pierwszeństwo w przemówieniach na listę zgłaszających się do przemówienia. Jako pierwszy jest dawana przedstawiciel najliczniejszego ugrupowania, później mniej licznego, aż na końcu tego piątego Zjednoczonej Lewicy Europejskiej. A wszyscy inni zostają po nich. I czasami w dyskusji tak się dzieje, że czas umyka i przewodniczący ucina resztę i ta reszta. Najczęściej to jest tak już 17, 18, rzadko kiedy może przemawiać, 19, 20 i dalszy zwykle są wycinani. I to jest bardzo ważne, żeby być w tych klubach. Polacy nie zdążyli, bo najliczniejsza grupa, posłowie z PiS-u, musieli już 24 być w Warszawie, żeby była sprawa jakże ważna dla nas budżetu, była wtedy, zdecydowała się. To spowodowało, że nie jesteśmy dzisiaj na rozstaju dróg politycznych, że nie grożą już nam dzisiaj przyspieszone wybory, że doszło do paktu stabilizacyjnego. To, żeby mogło się dokonać, nasi koledzy posłowie musieli wyjechać i będąc właściwie praktycznie jeden dzień w czasie posiedzeń, pozostaliśmy my senatorzy i tutaj właśnie był ten problem, że nie wszyscy byli wpisani do grup politycznych i to sprawiło, że gdy ja zjawiłem się do tej grupy politycznej, do tego klubu, w którym byłem przed 12-13 laty, mianowicie do europejskich demokratów, do konserwatystów, gdy zobaczyli mnie koledzy angielscy, którzy kiedyś stanowili większość, a dzisiaj stanowią mniejszość, Sir Atkinson chociażby, czy inni seniorzy jeszcze z tamtego czasu, dzięki ich wsparciu, będąc sam jeden w tym klubie, oczywiście zgłosiłem również panią poseł Słobecką, która musiała pozostać w Warszawie do tego klubu, ale będąc fizycznie sam jeden, dzięki wsparciu tych kolegów, prawda, z Anglii i obecnych uczestników tego klubu konserwatystów, zostałem wybrany wiceprezydentem, to się mówi, wiceprzewodniczącym klubu europejskich demokratów, czyli konserwatystów, jednego z pięciu klubów. Polacy przez tę nieobecność nie weszli do władz. Także w klubach politycznych, wśród prezydium tych klubów, ja jeden, jakoś tak się złożyło, że jestem jako jedyny w tych pięciu klubach spośród Polaków wiceprzewodniczącym konserwatywnego klubu europejskich europejskich demokratów.
Panie profesorze, gratulujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
No i myślę, że więcej jeszcze o tych pracach i o działaniu będziemy mogli przy innej okazji powiedzieć, bo teraz trochę czas nas pogania.
Natomiast jeśli by ojciec pozwolił, to ja bym tylko dopowiedział taką rzecz, że jakie ważne sprawy były omawiane. Między innymi w czasie posiedzeń była sprawa, wolne czy niewolne były wybory w Kazachstanie, sprawa Czeczenii i najważniejsze sprawa narodowego socjalizmu i komunizmu, żeby jednakowo traktować te dwa zbrodnicze autorytarne systemy. Ba, słynny poseł z Dumy Żarynowski przeciwko temu, prawda, oczywiście ostro głos podnosił, ale nie tylko on. Inni również i stała się sytuacja taka, że uchwalono rezolucję dotyczącą, prawda, komunizmu jako systemu autorytarnego, któremu się mamy przeciwstawić. Ale zabrakło 14 głosów do uchwalenia aplikacji przez sygnatariuszy Rady Europy tej rezolucji, żeby ją wprowadzać w życie. Tu jest problem. Mianowicie, no, Rosjanie, wszyscy, nie tylko Żyrinowski, większość, nie mówię wszyscy, większość obecnych tam w czasie obrad była za odrzuceniem i jakaś demoliberalne kręgi europejskie wsparły, 14 głosów zabrakło. Chodzi o to, że chociaż zbrodnie komunizmu również dotykały Rosjan, jest jakaś dziwna sytuacja, że przedstawiciele polityczni, którzy wiedzą, że ich pobratymcy byli również ofiarami systemu komunistycznego, będąc jednocześnie budowniczymi. Oni przeciwstawiają się w ukazywaniu zbrodniczego systemu komunizmu. To jest bardzo trudne do pokonania. Jest jednak ważne, że te sprawy tam się pojawiają. I tam się mówi również o zbrodniczości tego systemu komunistycznego, równie zbrodniczego, chociaż tak się o tej zbrodni komunizmu nie mówi, ale równie zbrodniczego jak narodowy socjalizm.
Panie profesorze, dziękujemy bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam ojca, pozdrawiam drogi słuchaczy.
Z Panem Bogiem. Mówił do nas pan profesor doktor habilitowany Ryszard Bender, senator obecnej kadencji.
Erika Steinbach pokazuje wszystkim, że jest kobietą czynu i stopniowo wprowadza swoje projekty do realizacji. Jak zapowiedziała na zwołanej kilka dni temu w Berlinie konferencji prasowej, zamierza już w połowie sierpnia otworzyć w berlińskim pruskim pałacu Kronprinzenpalais przy Unter den Linden w centrum stolicy Niemiec wystawę Wymuszone drogi, Erzwungene Wege, dotyczącą przymusowych wysiedleń, deportacji i wypędzeń w Europie w XX wieku. Ważny do odnotowania jest fakt, że pomieszczenia tego pałacu, w którym zorganizowana zostanie wystawa pani Steinbach, należą do Skarbu Państwa. Niemieckie dzienniki Frankfurter Allgemeine Zeitung oraz Der Tagesspiegel jako pierwsze poinformowały o zamiarach Eriki Steinbach jeszcze przed jej konferencją prasową. Wystawa będzie przez 3 miesiące pokazywana w centrum niemieckiej stolicy. Obydwie gazety zaznaczały, że pałac Kronprinzenpalais należy do Skarbu Państwa i od wielu lat jest wykorzystywany jako miejsce znanych wystaw. Widać z tego, że niemieckie władze coraz wyraźniej wychodzą naprzeciw żądaniom pani Steinbach i postanowiły teraz podarować jej pomieszczenia na razie na wystawę, a w przyszłości być może nawet na jej centrum przeciwko wypędzeniom. Przewodnicząca Związku Wypędzonych od wielu lat próbuje wybudować w Berlinie kontrowersyjne Centrum Przeciwko Wypędzeniom, które według jej projektu, co można przeczytać na stronach internetowych Fundacji Centrum, oprócz ogólnych wzmianek o historii europejskich wysiedleń, ma się przede wszystkim skupić na tragicznych losach niemieckich wypędzonych. Der Tagesspiegel pisze wprost, że pomimo wielu kłótni o koncepcję pamięci o wypędzonych, przewodnicząca tego związku, Erika Steinbach, nie zamierza czekać i zapowiada 10 sierpnia tego roku pokazanie w Berlinie wystawy o wysiedleniach. Według niemieckiego dziennika wystawa pokaże przede wszystkim wysiedlenia Niemców po II wojnie światowej w kontekście różnych form europejskich wysiedleń XX wieku. Der Tagesspiegel przypomniał, że Steinbach chciała początkowo ulokować tę samą wystawę w pomieszczeniach częściowo zburzonego w czasie wojny kościoła pod wezwaniem świętego Michała w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. Jednak po wielu protestach, również naszego dziennika, kościelne władze Berlina wycofały się z tego projektu. Podczas wtorkowej konferencji prasowej Steinbach zapewniła, że jej wystawa obejmie nie tylko historię niemieckich wypędzeń, lecz także losy innych europejskich narodów, od Ormian aż do obywateli Kosowa. Inny uczestnik berlińskiej konferencji, Helga Hirsch, która jest jednocześnie członkiem Rady Historycznej Związku Wypędzonych, stwierdziła między innymi, że każdy ma prawo do pamięci o własnej historii, każdy ma prawo do okazywania własnych cierpień. Jej zdaniem każdy człowiek, obojętnie w jakikolwiek sposób poszkodowany, ma prawo do uznania jego krzywd. Zdaniem pani Hirsch również niemieccy pokrzywdzeni mają prawo domagać się uznania swoich krzywd.
Ja
myślę, że wielu niemieckich wypędzonych, szczególnie mam na uwadze tych z byłego NRD, którzy o tym w ogóle mówić nie mogli, mają prawo do okazywania cierpienia. Nie można dopuścić, stwierdziła dalej Hirsch, do konkurencji wśród ofiar, czy to hitleryzmu, stalinizmu, czy innych. Musimy zlikwidować jakąkolwiek hierarchię ofiar. Nie można dopuścić, aby uznawano jedne ofiary za ważniejsze, a drugie za mniej ważne. Jej zdaniem nie wolno umniejszać wartości cierpienia, nawet wtedy, gdy dotyczy to teoretycznie zbrodni niższego kalibru. Niemcy muszą pokazać swój ból i nie mogą bać się bólu innych. O bólu i cierpieniu, jej zdaniem, nie powinna decydować narodowość.
Und deswegen würde ich zugespitzt formulieren, wir müssen den eigenen Schmerz zulassen, um vor dem Schmerz des anderen keine Angst mehr zu haben.
Dlatego muszę tak ostro sformułować, my musimy zacząć okazywać swoje cierpienia i nie możemy bać się cierpień innych. Wtedy nie będzie należność do jakiejś narodowości najważniejsza. Nieoczekiwanie na jedno z pytań podczas konferencji brzmiące, czy po otwarciu zapowiadanej wystawy Erika Steinbach obawia się fali krytyki z Polski, przewodnicząca Związku Wypędzonych odpowiedziała, że nieprawdą jest, aby Polska krytykowała jej fundację.
Wir haben nicht nur kritische Begleitung, sondern wir haben auch zustimmende Begleitung. Und Polen hat sich niemals kritisch zu dieser Stiftung geäußert. Aus der Slowakei.
Nie otrzymujemy jedynie słów krytyki, lecz odwrotnie. Polska nigdy nie krytykowała naszej fundacji. Ze Słowacji też nie było masowych protestów. Ale zaraz, już sekundę później, Steinbach dodaje, że
die massivsten Proteste gab es aus unserem direkten Nachbarland Polen.
Największa jednak krytyka płynie ze strony naszego sąsiada z Polski, ale jestem przekonana, że gdy Polacy obejrzą otwartym okiem całą naszą wystawę, to zobaczą, że po raz pierwszy w ogóle w Niemczech ich losy są pokazywane właśnie u nas. Nie jest to prawdą, że nasz kraj nigdy nie krytykował fundacji założonej przez Związek Wypędzonych i Erikę Steinbach, gdyż Polska, prawie wszyscy politycy, jak również większość dziennikarzy, w tym bardzo często nasz dziennik, od samego początku stanowczo i ostro sprzeciwiała się tej fundacji i jej relatywizowaniu historii. Erika Steinbach stopniowo osiąga swój cel. Tym celem jest i pozostanie, czego wcale nie ukrywa przewodnicząca Związku Przeciwko Wypędzeniom, utworzenie w Berlinie Centrum Przeciwko Wypędzeniom. Na razie o najnowszym pomyśle Steinbach, czyli o zorganizowaniu w lecie tego roku wystawy pod tytułem Wymuszone drogi, pisze większość niemieckich gazet. Steinbach, zgłaszając nową inicjatywę, ponownie znalazła się na czołówkach niemieckich mediów, a to jest dla niej najlepsza reklama. O nowej wystawie pisze m.in. dziennik Berliner Zeitung, nazywając ją przedbiegiem i preludium do Centrum Przeciwko Wypędzeniom. Z kolei dziennik Berliner Morgenpost pisze o planowanej wystawie i wspomina, że Erika Steinbach jest pewna, iż przyszłe centrum znajdzie swoje miejsce w Berlinie i to być może już w tym roku. Agencja AFP, informując o nowej inicjatywie przewodniczącej BDV, twierdzi, że Steinbach ignoruje wszystką krytykę i konsekwentnie dąży do obranego celu. Hamburski tygodnik Der Spiegel pisze o zmianie taktyki pani Steinbach, która zapowiada, że obecnie przygotowywana przez nią wystawa skłoni przeciwników powstania Centrum Przeciwko Wypędzeniom do zmiany swojego negatywnego stanowiska. W podobnym tonie o nowej wystawie informuje również agencja Deutsche Presse Agentur. Całą stronę szefowej BDV i jej nowej wystawie poświęca monachijski dziennik Süddeutsche Zeitung, który między innymi uznał, że wystawa na temat wypędzeń będzie przede wszystkim sprawdzianem przed uruchomieniem wzbudzającego kontrowersje Centrum Przeciwko Wypędzeniom. Oczywiście Steinbach doskonale zdaje sobie sprawę, że ta wystawa tylko wtedy otworzy drogę do budowy centrum, czytamy w Süddeutsche Zeitung, gdy uda się jej przekonać opinię publiczną, iż jej koncepcja dąży jedynie do pojednania. Dziennik przyznaje, że w Niemczech stale rosną szanse Steinbach na uzyskiwanie nowych popleczników. Według informacji monachijskiego dziennika Erika Steinbach oficjalnie zgłosiła się do frakcji CDU w Bundestagu, sama też jest posłanką tego ugrupowania, o konkretne wsparcie finansowe. Na razie nie ujawniono, o jaką kwotę chodzi. Znaleźli się też przeciwnicy budowy centrum w Berlinie. Ten sam dziennik, czyli Süddeutsche Zeitung, w innym artykule przytacza negatywną opinię o działalności Eriki Steinbach w wykonaniu historyka i publicysty niemieckiego Hansa Mommsena, który stwierdził wprost, że nie potrzeba budować ani Centrum Przeciwko Wypędzeniom, ani w ogóle żadnego innego widocznego znaku. Na kwestię, jakoby Steinbach zamierzała przynajmniej na projektowanej wystawie pokazać wysiedlenia 13 narodów, co ma skłonić opinię publiczną do refleksji, iż jej działania przybliżają pojednanie, Hans Mossmann odpowiedział, że może próbować tak robić, ale jej się to nie uda. Jego zdaniem ani nie ma ku temu odpowiednich kwalifikacji, ani też nikt poza granicami Niemiec jej już nie uwierzy. Podobnie negatywne stanowisko przeciwko centrum i nowej wystawie wypowiada inny wybitny berliński naukowiec Wolfgang Benz, który również zarzuca Steinbach niekompetencje. Nazwał jej pomysł folklorystycznym kiczem pamięci i intelektualnym nietaktem, gdyż jednym tchem, jako obozy śmierci, wymienia koncentracyjny obóz w Auschwitz z powojennymi obozami pracy dla uciekinierów. Ponadto Benz zarzuca Steinbach, że celowo zamazuje granice pomiędzy nazwami wysiedlenia a wypędzenia. Z Hamburga mówił Waldemar Maszewski. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo serdecznie panu redaktorowi Waldemarowi Maszewskiemu i tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie audycji Aktualności Dnia.